Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Witam Państwa w naszym magazynie.
Dobry wieczór, Ewa Dąbska.
Magda Jasińska, za niespełna pół godziny zapraszamy Państwa na spotkanie z Małgorzatą Maniszewską.
Na początek proponujemy Państwu spotkanie z bardzo dobrymi śpiewakami operowymi, którzy również nie boją się estrady. Przyjechali do Filharmonii Pomorskiej, aby uświetnić koncert poświęcony Barbarom. Katarzyna Trylnik i Adam Zdonikowski.
Pani Katarzyna Trylnik, pan Adam Zdunikowski i koncert, powiedziałabym, dla każdego coś miłego właściwie. A państwo jaką muzyką jeszcze w tej chwili się emocjonują? Już właściwie wszystko zaśpiewaliście, co jest możliwe.
Ja każdą muzykę kocham tak naprawdę, mogę wszystko śpiewać. Na pewno opera to jest to, co najbardziej kocham wykonywać, ale jednak operetkowe arie, duety są również bardzo fajne i czułe i wrażliwe i takie muzycznie już dopełniające, powiem szczerze.
Czy para wykonawców, taka jak państwo, musi się lubić i znać, żeby się świetnie poczuć w takim właśnie wykonaniu i w takim repertuarze?
Mnie się wydaje, że tak, że jednak tutaj trzeba się lubić, trzeba się znać, żeby móc jakąś tam prawdę pokazać na koncercie, bo to jest co innego, jeżeli pracujemy na scenie i mamy całe przedstawienie do wykonania, no to jednak to jest praca, którą w jakiś sposób odgrywamy rolę. A tutaj, kiedy śpiewamy wyrywkowe arie i wyrywkowe duety z różnych oper czy z operetek, to jednak musimy siebie dobrze znać i czuć, powiedziałabym nawet.
To znaczy jest wskazane, żeby była przyjemna nić porozumienia między wykonawcami, ale zdarza się tak, że wcale niekoniecznie pałamy z partnerami na scenie uczuciami pozytywnymi. Nie musi być tak, ale jest lepiej jak jest. Także dzisiaj jest akurat ten przypadek, że są szanse, że wszystko się uda, bo się bardzo prywatnie też lubimy i kolegujemy.
Jak nie ma tej chemii, to co wtedy?
Zimny profesjonalizm. Nie, to scena ma swoje prawa i trzeba o pewnych rzeczach zapomnieć, odstawić się na boczny tor. Pamiętam, jak sprowadziła mnie do parteru na początku mojej kariery koleżanka z teatru. Wydawało mi się, że już jestem tak wielki, że zwracanie mi uwagi przez starszą koleżanką jest nadużyciem i tak zwany na dzisiejszy słownik strzeliłem focha, byłem obrażony. I byłem obrażony podczas przedstawienia i dziewczyna, znaczy moja partnerka tamtejsza po przedstawieniu powiedziała, malutki, a co ty obrażony jesteś? Możesz mnie prywatnie nienawidzić, ale scena jest święta, na scenie masz mnie kochać, a jak tego nie potrafisz zrobić, to nie wychodź na scenę. I od tamtej pory no, staram się wszystkie animozje pozostawiać w garderobie. A najlepiej jeszcze wcześniej na parkingu przed teatrem.
Scena, estrada. Na estradzie buduje się te emocje i pewną historię przez 2, 3, 4 minuty. I to nie jest wcale takie łatwe.
Na pewno nie jest łatwe. Łatwiejsze jest w momencie, kiedy już jesteśmy, podajmy na to, wykonanej partii, którą już zaśpiewamy na scenie operowej, to wtedy jest łatwiej jakby faktycznie wejść w ten kontekst. A jeżeli ja na przykład nie śpiewałam nigdy Małgorzaty Gunoda, a śpiewam arię. Także ja już wykonuję akurat tą arię, wiele lat śpiewam tą arię, ale no nie zaśpiewałam nigdy przedstawienia żadnego i tak sobie jakoś sama wyobrażam, jakby wyglądała ta inscenizacja.
Na pewno scenografia, kostiumy bardzo pomagają. Przebieg całej akcji też potrafi zbudować atmosferę. No niestety nie mamy tu takich pomocy, ale jesteśmy na tyle sprytni, że mamy nadzieję, że jeżeli w ogóle chodzi o operetkę, to tam nie będzie problemu, bo tekst jest polski. Dykcja jest jednym z wielu naszych atutów.
Tak, tylko po polsku wiemy, jak się śpiewa.
No po polsku, ale
niewygodnie.
Drugim atutem jest to, że te arie z repertuaru światowego mamy przetłumaczone normalnie i wiemy, o czym śpiewamy.
No wiemy, dokładnie wiemy.
Także na pewno nie będzie się nie zgadzało.
No właśnie, tutaj poruszyli Państwo kwestię języka. Mówią Państwo, że niewygodnie po polsku. Czy śpiewak musi znać wszystkie języki, w których śpiewa? Bo jest i francuski, i włoski, i niemiecki. Czy wystarczy, nie wiem, porada specjalisty, pojęcie o tym, o czym się śpiewa, czy jednak trzeba te języki znać?
Zabiorę pierwszy głos w tej sprawie. Znam wielu śpiewaków, kolegów moich, notabene bardzo sympatycznych, którzy nawet śpiewają po polsku, a mam wrażenie, że nie wiedzą o czym. Na pewno porada jest potrzebna po to, żeby ktoś, jak przypadkowo z Bydgoszczy znajdzie się Francuz, żeby nie łapał się za głowę, albo nawet w krytycznych momentach wybuchał śmiechem. Żebyśmy wiedzieli dokładnie, jak się to mniej więcej wymawia, żeby to było najbliższe z oryginałem. Przetłumaczyć sobie każdy powinien sam. Są teraz już takie pomoce w internecie, że nawet taką łopatologiczną metodą można sobie to wszystko przetłumaczyć, bo nawet czytanie dowolnych tłumaczeń często wprowadza mylną interpretację, bo często sens przesunięty jest na inny fragment arii, także takie dosłowne słowo w słowo tłumaczenie jest najbardziej pomocne.
Spotykamy się o dość barbarzyńskiej porze, jak dla wokalistów, chociaż nie, macie próby też w operze od 10:00. Jak sobie z tym radzicie, żeby o 10:00 wejść na scenę, na estradę i być rozśpiewanym, być w świetnej formie?
Ja jestem rannym ptaszkiem, więc dla mnie nie ma problemu, ja nie muszę długo spać, więc wstaję wcześniej i już ćwierkam. Już jestem rozśpiewana od rana.
Ja z każdym rokiem coraz gorzej sobie z tym radzę. Naprawdę. Na szczęście na próbach nie trzeba śpiewać pełnym głosem i tej umowy się trzymam.
To co jest dla śpiewaka najważniejsze?
Dobra atmosfera i komfort psychiczny. Nawet najlepsza forma, jeżeli nie ma przychylności z drugiej strony, patrz tutaj, dyrygent, reżyser, nie pomoże nic. No, a nawet w trudnych sytuacjach głosowych, zdrowotnych, jeżeli jest dobra energia i pomoc ze strony współpracujących, to jesteśmy w stanie wzbić się na wyżyny.
Tak, to jest najważniejsze, żeby nie podcinać jednak skrzydeł mimo wszystko. I to atmosfera jest bardzo, atmosfera jest najważniejsza.
No i zdrowie. Zdrowie.
To fragment jeszcze, który śpiewał nie na koncercie, ale na płycie. Adam Zdunikowski. Natomiast teraz już przenosimy się tak bardzo elastycznie z Filharmonii Pomorskiej do Opery Nowa. Tam z kolei przygotowania do 3 wystawień Don Carlosa, a więc to jest najświeższa opera, najświeższa premiera operowa w naszym teatrze muzycznym. Premiera miała miejsce podczas tegorocznego festiwalu operowego. I Don Carlos, który jest tytułem świetnie przygotowanym przez Włodzimierza Nurkowskiego.
Chciałbym powiedzieć, że rzeczywiście jest to utwór bardzo... On jest dość prosty właściwie. Znaczy prosty w tym sensie, że nie ma takich zawiłości jak większość oper barokowych na przykład i niektórych innych, którym się naprawdę ciężko zorientować w takim czysto fabularnym przebiegu libretta. To libretto jest dosyć klarowne, aczkolwiek w moim pojęciu jest jednym z najgłębszych. W ogóle ta opera jest jednym z najgłębiej penetrujących psychologicznie utworów muzycznych, jakie napisano w historii gatunku. Powiedziałbym, jest niesłychanie nowoczesna. Przez to, że pokazuje bardzo wielowarstwowo i bardzo, bardzo sposób taki przenikliwy sytuację ludzi uwikłanych w swoje jakieś własne zaszłości czy obciążenia genetyczne wręcz. Interakcje, które następują między nimi w sferze jakby rodziny, kręgu, władzy. No i również dramat polityczny, czyli ludzi uwikłanych w swoje międzyludzkie, rodzinne dramaty. Kontekst polityczny państwa represyjnego, takiego represyjnego w znaczeniu religii, fanatyzmu i no jest to, co tu dużo mówić, państwo w jakimś sensie policyjne. No, Filip II był takim władcą, który właściwie spowodował niebywały rozwój inkwizycji na przykład. No, ona zawsze była, od bardzo dawna w Hiszpanii, ale powstała, powołana czy reaktywowana została w XV wieku za czasów Torquemady, który był pierwszym takim przysłowiowym katem. Ale on spowodował, że ten aparat władzy państwowej się bardzo zespolił i właściwie inkwizycja stała się jakby takim narzędziem aparatu władzy. I ten mechanizm jakby tu jest bardzo wyraźnie, genialnie pokazany w jednej scenie właściwie, scenie Inkwizytora i Filipa. Czy my korzystamy z jakichś takich kontekstów historycznych? To bardzo ciekawe jest zresztą. Tak nie do końca. Przecież ta opera została napisana na podstawie pewnej legendy, która niewiele ma wspólnego z rzeczywistością historyczną. A legenda powstała w Niderlandach, prawda? Jak skierowane jej ostrze zostało przeciwko Filipowi, powiedzmy, i Hiszpanii, który rzekomo miał swojego syna z powodu zazdrości i tak dalej. Ale oczywiście to jest wszystko nieprawda, że jak wiadomo, historyczny Don Carlos był po prostu sponiewieranym przez poród przede wszystkim, bo miał, że jego matka rodziła go przez 3 dni, zmarła zresztą przy tym porodzie i miał uszkodzenia. Poza tym, że genetycznie był obciążony, miał jak wiadomo chyba tylko zamiast 8 pradziadków miał 4, no i tak dalej, bo to była tak gęsta sieć tych kazirodczych rozmaitego niemalże związków, że oni wszyscy byli w jakimś stopniu pośledzeni. A on był pośledzony przez ten por, miał krótszą nogę i w ogóle zachowała się przecież korespondencja jego z okresu, kiedy miał około 20 lat. Zginął, jak wiadomo, w więzieniu zmarł rzekomo w wieku lat 23. I ta korespondencja z okresu, kiedy miał 20 lat, wskazuje na mentalność takiego dziecka 7-8-letniego. Ten ojciec go próbował do końca jak gdyby chronić i próbował, testował go na wszystkie możliwe sposoby, ale miał taką poza tym osobowość psychopatyczną, wychowywany właściwie, cała seria katastrof po prostu. I to nikt się, żaden człowiek najbardziej twardy by się nie uchronił, a ktoś o tak słabej konstrukcji psychicznej musiał się zdeprawować kompletnie. No i po prostu król uznał, że tu musi coś z tym zrobić, musi go, zresztą mordercze instynkty, to był klasyczny przykład takiego zwyrodnienia psychopatycznego i ten. Jakby nieważne, czy my w jakim stopniu korzystamy na tyle, na ile wydaje mi się, że materiał muzyczny i libretto pozwala. Tak to jakoś jest napisane, że on po prostu, ten Don Carlos jest słaby. Jest słabym człowiekiem, który został w jakiś kontekst wrzucony. Jest jeszcze taka, jakby to powiedzieć, legenda nie takiego wolnościowego, bo to takie schillerowskie typowe, które przejął librecista, kompozytor. Wolnościowe, libertà, wolność. wartość, prawda? To jest taka wartość, o którą no, w romantyzmie niesłychanie taka rozdmuchiwana, prawda? W malarstwie, w sztuce wszelakiej i w literaturze. I to jest jeszcze jakby dodatkowy jakby taki walor, taki bohaterski i tak zwany, który się wpisuje w tradycję tak zwanej grand opera. I to jest jakby taki wątek i taki aspekt, który mnie na przykład jakby stosunkowo najmniej w tym interesował. Te pewne skróty, których dokonaliśmy, dotyczą głównie tego wymiaru jakby gra opera. No. Mnie to interesuje jako taki psychologiczny dramat przede wszystkim i na tym się starałem skupić i odnaleźć jakby śpiewakami, no ile pozwala, że tak powiem, no, konwencja i pewne bardzo charakterystyczne dla XIX-wiecznej takiej opera, konwencjonalne rozwiązania, również muzyczne, żeby znaleźć w nim maksymalną prawdę i znaleźć medium, które będzie jakby no, dawać świadectwo wielkości mimo wszystko tych różnych pewnych ograniczeń tej muzyki, bo ona jest momentami, moim zdaniem, wielka i naprawdę niektóre sceny są wstrząsające w swoim takim muzycznie nawet mówię, nie mówię o librecie samym. No, jakieś słowa tam są oczywiście adekwatne, ale to, co kompozytor w niektórych scenach to są przebłyski absolutnego geniuszu, który za chwilę już się objawi w tych poprawkach do Simona Boccanegry czy w Otellu, czy w największym stopniu w Falstaffie prawdopodobnie. Ta ekonomia środków muzycznych jest już absolutna, już tak, na takim poziomie, że właściwie no, rzadko kto jest w stanie nadążyć za przeproszeniem. Jakiś taki jest, jeszcze nie chcę opowiadać jakby, no, bo Państwo zobaczycie przedstawienie i sami ocenicie, na ile się udało zbudować jakąś taką przejmującą całość, taką spójną strukturę, która będzie od początku do końca jakby czytelna. Jest taki tam zamysł, który wydawało mi się, że to może podkreślić i dać pewien dodatkowy jakby walor narracyjny jakby w tym całym przebiegu. Zwłaszcza, że jest dużo takiej muzyki przejść tak zwanych. Na zakończenia, na wstęp do scen i tak dalej. I w pewnym momencie pojawiło się takie we mnie przekonanie, że może będzie dobrze jakby narratorem tego spektaklu będzie Don Carlos. Ten Don Carlos, który już jakby zza krat klasztornych, gdzie się został porwany, czy ukryty, czy bo tak się kończy ta opera. Nawiasem mówiąc, przez Karola V, swojego dziadka, który albo jako duch się plącze, co sugeruje libretto, albo nie umarł, bo niektórzy tak, taka też była legenda w pewnym momencie, że Karol V sfingował swoją śmierć, schował się tam wśród mnichów, tam w San Juste gdzieś tam, sfingował swoją śmierć i nawet był obecny na swoim pogrzebie, incognito podobno. Ale to taka jest jedna z, nie jest to potwierdzone historycznie. W każdym razie, jakby ten wątek akurat nas nie bardzo interesował. W każdym razie, jakby opowieść, u nas Don Carlos jest jakby narratorem, jak gdyby rekonstruującym, to nie jest retrospekcja, to jest tak, jakby ktoś rekonstruował, próbował sobie wytłumaczyć, co to się stało, co doprowadziło do tej sytuacji, w której jestem, jakby zostały zerwane wszelkie więzy, ja się znalazłem w odosobnieniu i właściwie skazany na śmierć cywilną, czy jakoś, bo to nie jest dopowiedziane do końca. Przestrzeń jakby wynika z tego pomysłu, prawda, scenograficzna i nie robimy, że tak powiem, nie odtwarzamy ściśle historyczny, jakby w scenografii nie ma elementów w ogóle właściwie, tak zwanych. No nawiązujemy do malarstwa trochę, prawda? Nawiązujemy na przykład do malarstwa takiego pejzażowego w tych arkadyjskich jakby retrospektywnych scenach, czy również nawiązujemy do malarstwa Boscha. Jak wiadomo, Filip II był wielkim amatorem Boscha i to mi się jakby ten bardzo dziwne zresztą, no bo taki ortodoksyjny obrońca wiary katolickiej, taki fanatyk, prawda? A Bosch był poniekąd heretykiem, jakby prawdopodobnie członkiem jakiejś grupy adamickiej, sekty adamickiej, no bo cała jest sekwencja obrazu, które na to wskazuje. Zresztą to różne są interpretacje. No i jakby korzystamy z tego, nawiązujemy tego również tam w sferze baletowych poczynań. Kostiumy nawiązują do kostiumów historycznych, ale nie są ściśle związane. Nie można palcem pokazać, przepraszam, a to jest XVI wiek albo jakiś tam XVII, a może XVIII, nie wiem. Są takie, powiedziałbym, między... bezczasowe trochę, staramy się, aczkolwiek nawiązują do kostiumu. I bo ja uważam, że robienie Don Carlosa teraz jest tak obligatoryjnie, tak należy robić, bo inaczej się jest jakimś mamutem albo jest pełna rozumu, no jakże to robić tak, żeby nie było we współczesnych kostiumach albo coś. No ale jakoś ja nie mogę się przełamać po prostu. Ciągle jednak jestem przyzwyczajony, że jeśli coś, znaczy poza tym to jest pewne walory, uroda, nie wiem, no. I ciekawe, egzotyka jakaś, no co mamy tak ciągle, kurde się tego, mamy dość tego naprawdę w życiu codziennym, telewizorze, zalew tego badziewia takiego jeszcze będę miał na scenie. I mam nadzieję, że będzie bardzo ładnie. Poza wszystkim, tak jakoś z przestrzenią, z powietrzem. No nie... Grazie.
san giusto, ove fini la vita, avo mio Carlo Quinto, stanco di gloria mo. La pace cerco in van, che tanto ambisce il cuore.
Reżyserem Don Carlosa jest Włodzimierz Nurkowski, który, no powiedzmy, nie znalazł się tu przypadkiem, broń Boże, ale pierwsza wersja to była Wojciech Adamczyk, który niestety nie mógł przyjechać i to był drugi pomysł dyrektora Figasa i ten pomysł został zrealizowany, tak więc Włodzimierz Nurkowski tę operę tutaj zrealizował.
A to już Piotr Wajrak, który no, musiał dokonać cięć w tej operze, ale zrobił to, zresztą za moment już Państwo o tym sami się dowiedzą, zrobił to w taki sposób, żeby dzieło było jeszcze bardziej atrakcyjne.
Kiedy pada tytuł Don Carlos, zarówno miłośnicy opery, jak i zwykli ludzie, którzy być może do tej opery chcieliby przyjść, wstrzymują oddech. A to dlatego, że nad Don Carlosem chyba ciąży jakaś klątwa, bo po pierwsze historycznie to, o czym wspomniał reżyser, ta częściowo udokumentowana, a częściowo będąca legendą historia Don Carlosa, no to historia człowieka, który był w jakimś sensie pokrzywdzony przez los i gdzieś tłumiony w jego życiu, w jego działalności. Natomiast Giuseppe Verdi, pisząc Don Carlosa dla opery paryskiej, skomponował wielkie pięcioaktowe dzieło, które nie odniosło po prostu sukcesu. I kompozytor potem przez dobrych kilkanaście lat cały czas to dzieło przekomponowywał i do końca nie był z tego zadowolony. Przygotowując się do premiery bydgoskiej, zwróciłem uwagę na to, że te przeróbki Don Carlosa nie były w zasadzie powodowane względami artystycznymi, to znaczy nie był przepisywany, wymyślany na nowo dlatego, że się kompozytorowi nie podobała jakaś aria czy jakaś scena, tylko po prostu to wszystko nie sprawdzało się w odbiorze widza. Opera była bardzo długa, zagmatwana, skomplikowana. I stąd może ta klątwa ciążąca nad Don Carlosem, bo kiedy wystawi się szczególnie pełną, tę pierwotną pięcioaktową wersję, to spektakl jest bardzo długi i wiadomo, że we współczesnych czasach współczesny widz będzie niezbyt chętny, by przyjść na ponad 4 godziny i oglądać bardzo długi spektakl. Natomiast chętnie zobaczy zwartą historię z klarownym przesłaniem.
Don Carlos w operze Nowa. Na pewno to dla Państwa jest tytuł, który powinien być zauważony i kto jeszcze nie był, to zachęcamy do wizyty w operze Nowa.
O ile są bilety oczywiście. Przypomnę, że jutro i pojutrze w partii Filipa wystąpi Wojciech Śmiłek. A teraz już spotkanie z Małgorzatą Maniszewską.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. 8 grudnia 1865 roku urodził się Jan Sibelius. Mija więc dziś rocznica urodzin fińskiego kompozytora, który rozwinął i unowocześnił muzykę romantyczną w czasach, gdy ta akurat przestała być modna. Publiczność więc uwielbiała jego utwory, ale część krytyków i kompozytorów je ignorowała. Niemniej do dzisiaj twórczość Sibeliusa przenosi kolejne pokolenia w krainę fińskich krajobrazów i legend. Oto fragment jednego z takich dzieł, trzecia część suity Karelia Jana Sibeliusa. Karelia zaś to kraina należąca dziś do Rosji, ale w małej części należąca do fińskich kresów. Gra Fińska Orkiestra Symfoniczna. Była to trzecia część suity Karelia Jana Sibeliusa. Jego ojciec był wojskowym chirurgiem, a Finlandia, gdy kompozytor się tam urodził, była częścią rosyjskiego imperium. Po śmierci ojca wychowaniem 3-letniego chłopca zajęły się matka i babcie. Wcześniej objawił muzyczny talent, już w dzieciństwie grał na fortepianie i skrzypcach, uczył się też łaciny, greki i literatury skandynawskiej. Początkowo pisał drobne kompozycje kameralne przeznaczone do domowego muzykowania. Po maturze zapisał się na Wydział Prawa Uniwersytetu w Helsinkach. Dodatkowo uczył się gry na skrzypcach u Mitrofana Wasiliewa i Hermana Cilaga oraz teorii, kontrapunktu i harmonii u kompozytora i pedagoga Martina Wegeliusa w Helsińskim Instytucie Muzycznym. Oto fuga, którą Sibelius zadedykował Martinowi Wegeliusowi. Gra Kwartet Śląski.
Thank you.
Kwartet Śląski grał fugę dla Martina Wegeliusa Jana Sibeliusa. Wegelius, romantyczny fiński kompozytor i pedagog, uczył Sibeliusa. Szybko zresztą lekcje teorii muzyki przekształciły się w lekcje kompozycji. W orkiestrze uniwersyteckiej Sibelius grał jako skrzypek, a dorobek początkującego twórcy wzbogacił się w tym czasie m.in. o trio fortepianowe Loisa oraz wokalno-instrumentalną serenadę. Studia w Helsinkach ukoronował Sibelius dziełami kameralnymi, suitami na trio smyczkowe i kwartetem smyczkowym a-moll, po czym zdecydował się na dalsze kształcenie w Berlinie. Stamtąd przeniósł się do Wiednia, gdzie studiował pod kierunkiem Roberta Fuscha i Karla Goldmarka. Włączył się w życie muzyczne miasta, miał okazję wysłuchać Tristana i Izoldy Wagnera i trzeciej symfonii Brucknera, która wywarła na nim wielkie wrażenie. Sam w tym czasie studiował fińską muzykę ludową i kalewale. A my posłuchajmy teraz Andante Festivo. Gra zespół Musica Vitae pod dyrekcją Petri Sakari Kullervo. Wysłuchaliśmy Andante Festivo Jana Sibeliusa w wykonaniu zespołu Musica Vitae pod dyrekcją Petri Sakari Kullervo. W 1891 roku Sibelius napisał uwerturę E-dur oraz scène de ballet wykonane na publicznym koncercie. Zaczął też pisać dzieło na orkiestrę do sagi z fińskiego eposu narodowego Kalevali. Wykonanie tego potężnego dzieła w 5 częściach na orkiestrę, męski chór oraz sopran i baryton przyniosło mu wielkie uznanie. W tym samym roku Sibelius ożenił się i rozpoczął pracę w konserwatorium w Helsinkach. Zaczął być już traktowany jako czołowy fiński kompozytor. Potem powstała suita oparta na Kalevali, która została uznana przez krytykę za najlepsze dzieło kompozytora. Rok później przyznano mu 10-letni grant artystyczny, który równał się półrocznej pensji uniwersyteckiego profesora. Później wypłaty te przekształcono w dożywotnią pensję. My zaś posłuchajmy teraz romancy C-dur z opus 42 kompozytora. Gra zespół Musica Vitae pod dyrekcją Petri Sakari Kullervo.
Thank you.
Była to romanca C-dur Jana Sibeliusa w wykonaniu zespołu Muzyka Vitae pod dyrekcją Petri Sakarii Kulerwo. Ostatni rok XIX wieku przyniósł dwa ważne dzieła Sibeliusa. Pierwszą symfonię i słynny poemat symfoniczny Finlandia. Było to patriotyczne dzieło, będące głosem protestu wobec ograniczenia przez cara Mikołaja II autonomii Wielkiego Księstwa Finlandii. W pierwszej dekadzie XX wieku Sibelius stał się ważną postacią już w całym świecie muzycznym. Sam kompozytor chętnie podróżował, odwiedził m.in. ponad 30 razy Berlin, kilkakrotnie Anglię. Jego styl muzyczny, początkowo mocno ugruntowany w tradycji późnoromantycznej, od początku wyróżniał się indywidualnymi rozwiązaniami w zakresie kolorystyki i wybitnie narodowym etosem. Fińska mitologia i natura inspirowały jego poematy symfoniczne. Zmarł 20 września 1957 roku. Podczas uroczystości pogrzebowych hołd kompozytorowi oddało ponad 17 tysięcy ludzi. A my na zakończenie posłuchajmy zabawnej aranżacji fińskiej polki Sibeliusa w wykonaniu Filharmonii Dowcipu. Polka, 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 polka.